Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szczytomaniak. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony Everestowi i wiem, że czasami już pojawiają się komentarze, że trochę za dużo tego Everestu w tym roku, ale myślę, że będzie to jeden z ostatnich materiałów w tym roku o Everestie. Na pewno zrobię teraz taką dłuższą przerwę, pojawią się odcinki o Tatrach, ale dzisiejszy materiał odpowie na pytania, które czasami pojawiają się na kanale i myślę, że taki materiał powinien powstać trochę wcześniej. Odpowiemy sobie na pytanie, ile osób weszło na Everest do 2024 roku. Często zadajecie pytania, ile osób weszło bez tlenu, ile weszło kobiet, a ile mężczyzn, ile weszło od strony nepalskiej, a ile osób weszło od strony chińskiej. Także dzisiejszy materiał będzie odpowiedzią właśnie na tego typu pytania. Czasami zastanawiacie się też, kto wszedł najwięcej razy na Everest, więc dzisiaj taki podsumowujący materiał opowiadający o Everestie, ale bardziej w takich liczbach, ale myślę, że będzie to ciekawy odcinek. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to krótka przerwa reklamowa, ponieważ partnerem dzisiejszego materiału jest Decathlon, od którego otrzymałem plecak 22-litrowy. Tutaj mam ten plecak oraz namiot. Namiot na razie jest złożony, ale zaraz pokażę Wam go, jak wygląda, jak jest rozłożony. A także kapelusz, w którym trochę wyglądam jak włóczyki. I sprzęt ten zabrałem ze sobą w Beskidy. Plecak jest idealny na jednodniowy wypad w góry. Osoby lubiące mieć wiele kieszeni, takich przegródek, będą z pewnością zadowolone. Posiada on wygodne otwieranie rolltop. Plecak ma oczywiście miejsce do zamontowania kijków trekkingowych i waży mniej niż 800 gram i to jest naprawdę spora zaleta. Jeśli chodzi o namiot, to waży on poniżej 2 kg. Bardzo fajne są dwie apsydy, w których możemy schować plecaki. Ja najwięcej wyjazdów pod namiot zaliczyłem w młodości z rodzicami, był to koniec lat 90. Fajne czasy. Przez 12 lat korzystaliśmy z jednego namiotu takiego czteroosobowego. Obecnie tak duży nie jest już mi potrzebny, ale namiot to inwestycja na lata, więc taki zakup spokojnie może posłużyć nam przez wiele lat. Namiot objęty jest 5-letnią gwarancją, a plecaki 10-letnią i wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Często słyszy się, że wyprawa na Everest od strony nepalskiej jest łatwiejsza i bezpieczniejsza niż wejście od strony tybetańskiej, czyli obecnie chińskiej, ale czy na pewno tak jest? Dlaczego do większej ilości wypadków śmiertelnych dochodzi właśnie po stronie nepalskiej, tej teoretycznie bezpieczniejszej? Ile osób od 1922 roku, kiedy miała miejsce pierwsza wyprawa na Everest, ostatecznie osiągnęło szczyt najwyższej góry świata? Z jakiego kraju pochodzi największa ilość zdobywców Everestu i ile kobiet, a ile mężczyzn zdobyło tę górę? W dzisiejszym odcinku, posiłkując się statystykami, spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Od 1922 roku, kiedy Brytyjczycy zorganizowali pierwszą wyprawę na Everest, której celem było odnalezienie drogi na szczyt najwyższej góry świata, do 2024 roku górę zdobyto około 12 350 razy. Niektórzy dokonali tego wielokrotnie. Absolutnym rekordzistą jest Kami Rita Sherpa, który w tym roku wszedł na Everest po raz 30. Brytyjczyk Kenton Cool zdobył szczyt Everestu w tym roku po raz 18, co jest największą liczbą wejść dokonanych przez wspinacza niebędącego Sherpą. Z Polaków to Ryszard Pawłowski zdobył Everest najwięcej razy, aż 5-krotnie. Najwyższą górę świata zdobyło w sumie około 7 tysięcy osób i dane za obecny sezon wciąż są zbierane, ale najprawdopodobniej będzie to nawet ponad 7 tysięcy osób. Ta liczba jeszcze nie jest dokładna. Zdecydowana większość wejść na szczyt miała miejsce od strony nepalskiej, bo aż 8600, czyli prawie 70% wszystkich wejść. Od strony tybetańskiej było ich zdecydowanie mniej, bo zaledwie około 3750. Ilu z tej grupy zdobyło szczyt bez wsparcia aparatury tlenowej? Do 2023 roku na wierzchołek Everestu bez korzystania z aparatury tlenowej weszło 221 osób. Jest to niewiele ponad 3% wszystkich zdobywców góry. W tym gronie znajduje się dwóch Polaków. Pierwszy z nich, Marcin Miotk, wszedł na Everest samotnie w 2005 roku od strony tybetańskiej. Z kolei w tym roku wyczynu tego dokonał Piotr Krzyżowski i on z kolei wchodził od strony nepalskiej. Obaj Polacy na najwyższej górze świata działali bez wsparcia Sherpów. Co ciekawe, w tym roku na Everest bez dodatkowego tlenu planowało wejść kilku himalaistów, m.in. Norweg Frank Lok, Polak Karol Adamski oraz Turek Tung Findik i ze względu na problemy zdrowotne na wysokości około 7900 metrów wszyscy postanowili skorzystać z aparatury tlenowej. Niektórzy himalaiści w tym roku próbę wejścia na szczyt bez butli z tlenem przypłaciło życiem. Dwaj mongolscy wspinacze oraz Kenijczyk, o których opowiadałem wam w podsumowaniu sezonu na Everestie, które pojawiło się na kanale 2 tygodnie temu. A teraz odpowiedzmy na pytanie, jak kształtuje się statystyka śmiertelnych wypadków pośród himalaistów na Everestie. Od strony nepalskiej w wyniku wypadków na najwyższej górze świata zginęło aż 225 osób, z kolei od strony tybetańskiej 110, a więc z 335 tragicznych wypadków ponad 2/3 miało miejsce od strony nepalskiej. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że niemal 70% wszystkich wejść na Everest miało miejsce właśnie od tej strony, tych prób było po prostu zdecydowanie więcej niż od strony tybetańskiej, to okaże się, że statystycznie ten procent udanych wejść na szczyt do procentu wypadków jest dość podobny. Lecz na tym tle zaskakująco wygląda statystyka tragicznych wypadków pośród szerpów i innych przewodników w stosunku do klientów. Od strony tybetańskiej ze 110 ofiar tylko 24 wypadki dotyczyły przewodników. Z kolei od strony nepalskiej takich wypadków było aż 105. Skąd tak duża różnica? W znacznym stopniu spowodowane jest to dwoma wielkimi tragediami, jakie wydarzyły się na lodospadzie Kumbu i w bazie pod Everestem. W 2014 roku na lodospad Kumbu spadła lawina, w wyniku której zginęło 15 szerpów, a rok później Nepal nawiedziło trzęsienie ziemi, w wyniku którego zeszła lawina na bazę pod Everestem i życie straciło wówczas 13 szerpów, a więc za ponad 1/4 wszystkich tych tragicznych zdarzeń odpowiadają tylko te dwa dramatyczne sezony. Jeśli dodamy do tego, że w różnych sezonach na Everestie poręczujący Icefall Sherpowie ulegali wielu wypadkom, w tym aż 22 śmiertelnym, to zobaczymy, że niemal 50% wszystkich tragedii spotkała właśnie szerpów zajmujących się poręczowaniem małego odcinka drogi z bazy do obozu pierwszego prowadzącego przez Icefall lub po prostu nie podczas poręczowania, a podczas noszenia ekwipunku, lin poręczujących, które miały być wykorzystane do wyższych odcinków. I to właśnie dlatego tak często mówi się o tym, że ten lodospad jest tak wielkim zagrożeniem dla himalaistów. Większa ilość wypadków po stronie nepalskiej wynika w dużej mierze z faktu, że właśnie od tej strony podejmowana jest większość prób wejścia na szczyt. Choć w drugiej połowie lat 90. strona chińska zaczęła stawać się coraz chętniej wybierana przez agencje wyprawowe i zdarzały się nawet sezony, kiedy więcej osób zdobywało górę od strony tybetańskiej, to wszystko zmieniło się w 2008 roku. Wówczas Chiny postanowiły zamknąć swoją stronę Everestu dla zagranicznych himalaistów z powodu organizacji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i wniesienia ognia olimpijskiego na szczyt Everestu. Aby uniknąć protestów, rząd Chin postanowił ukryć swój zamiar i do ostatniej chwili nie informować opinii publicznej o wyprawie, której celem było właśnie umieszczenie ognia olimpijskiego na szczycie najwyższej góry świata. Po tamtym sezonie wielu operatorów doszło do wniosku, że opieranie swojego biznesu na partnerze, który bez wystarczającego uprzedzenia nagle całkowicie zamyka możliwość wspinaczki na Everest, a co za tym idzie zarabiania pieniędzy, jest po prostu zbyt ryzykowne i dlatego wiele agencji przeniosło wówczas swój biznes na stronę nepalską. W ostatnich latach polityka rządu Chin się nie zmieniła i niejednokrotnie zamykał on możliwość wspinaczki na poszczególne ośmiotysięczniki dla zagranicznych himalaistów. Z którego kraju pochodzi najwięcej zdobywców Everestu? Myślę, że nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, gdy powiem, że oczywiście z Nepalu. Do końca 2023 roku było ich aż 1856. Z racji zawodu, jaki wykonują Nepalczycy, taka ilość ich reprezentantów nie powinna nikogo dziwić. Z kolei na drugim miejscu znajduje się USA. Aż 783 obywateli Stanów Zjednoczonych zdobyło wierzchołek najwyższej góry świata, a trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmują ex aequo Indie i Chiny z takim samym wynikiem 544 zdobywców. Na dalszych miejscach plasują się takie kraje jak Wielka Brytania 421, Japonia 209 zdobywców, Rosja 192, Polska zajmuje miejsce 18 z wynikiem 61 zdobywców, chociaż w tym roku ta liczba znacznie wzrosła i gonimy Norwegię plasującą się na 17 miejscu z wynikiem 69 zdobywców. Zastanawialiście się kiedyś, ile kobiet zdobyło wierzchołek najwyższej góry świata? Do końca 2023 roku na Everest weszło 799 kobiet, a więc około 12% wszystkich zdobywców Everestu stanowią kobiety i najwięcej, bo aż 107 obywatelek USA weszło na najwyższą górę świata, 102 reprezentantki Indii, 101 Chinek, 64 Brytyjki i dopiero na miejscu piątym z liczbą 63 reprezentantek znajduje się Nepal. Te statystyki pokazują, jak praca jako przewodnicy na Everest, zdominowana w tym kraju, ale nie tylko w tym kraju, jest przez mężczyzn. Polska na szczycie Everestu do końca 2023 roku miała 19 reprezentantek. Który sezon był rekordowy pod kątem ilości wejść na szczyt Everestu? Oczywiście był to sezon w 2019 roku, kiedy na wierzchołku stanęło aż 858 himalaistów. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Polacy cały czas działają nie w Himalajach, ale w Karakorum i na Nanga Parbat, no czyli w sumie trochę też w Himalajach. Tam niedługo będą ataki na szczyt. Staram się na bieżąco relacjonować te postępy Polaków w Karakorum i na Nanga Parbat na Instagramie. Wrzucam tam co jakiś czas na relacje, jak tam wygląda sytuacja u Polaków, u Doroty Rasińskiej-Samoćko, Pawła Witkowskiego, Łukasza Supergana, Waldemara Kowalewskiego i Anny Tybor. Także jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do zaglądania na Instagrama Szczytomaniak. Widzimy się na szlaku i w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.